Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, Magda Jasińska, witam i zapraszam. W pierwszej części powrócimy do rzeki muzyki. Jako że dziś kolejny, piąty już koncert, który wyznaczył taki półmetek tegorocznego letniego festiwalu na wodzie. Rzeka muzyki, która już po raz czwarty pojawia się w Bydgoszczy, ściąga naprawdę wielką rzeszę publiczności. Dzisiaj już przed godziną 18 nie można było wejść do amfiteatru Opery Nowa, a wystąpiło trzech wspaniałych, przystojnych, młodych mężczyzn. Do tego koncertu i do rozmowy z wykonawcami dzisiejszego wieczoru powrócimy w najbliższym śniadaniu z muzami, a następnie za tydzień w salonie klasycznym. A ja dzisiaj chciałabym powrócić do tego, co działo się przed rokiem. Zresztą nie bez przyczyny, bowiem jeden z wykonawców ubiegłorocznego koncertu Bellezza Opera Trio również pojawił się podczas dzisiejszego koncertu. Tak więc na początek spotkanie z ubiegłorocznymi wykonawcami jednego z koncertów Rzeki Muzyki, Bellezza Opera Trio. Zacznijmy od waszej nazwy. Kto wymyślił nazwę i dlaczego właśnie taka?
Tu Marcin Hutek, baryton, mąż Agnieszki, szwagier Mikołaja. Zaczynając od nazwy, to trzeba powiedzieć, że to była prawdziwa burza mózgów, która trwała chyba miesiąc. Mieliśmy chyba 15 nazw. Niektóre były nazwami dosyć zabawnymi, jak na przykład Mamy mi Mamu. Jednak troszeczkę trudno powiązać to z repertuarem operowym, taką śmieszną nazwę. Każdy śpiewak wie, o co chodzi, to jest jedna z naszych rozśpiewek. No tak jak powiedziałem, było po prostu bardzo dużo pomysłów. Wybraliśmy nazwę włoską Bellezza Opera Trio. Bellezza oznacza po prostu piękno. Piękna jest muzyka, pięknym jest muzyka operowa, pięknym jest miłość i rodzina. Myślę, że to jest odpowiednia nazwa.
Czy od razu mieliście na siebie pomysł, bo nie ma dużej różnicy wieku między państwem, ale jednak jakaś jest. Czy to, że każde z was usytuowało się właśnie w takiej muzyce, sprawiło, że pomyśleliście, iż można razem? Jednocześnie swoje kariery przecież też solowe spełniacie.
Tak, Mikołaj Adamczak, tenor, brat Agnieszki i właśnie jak to się mówi, też szwagier, chyba w tę stronę to działa. Tak, i szwagier Marcina. Każdy z nas oczywiście występował wcześniej solo i występuje nadal, ale tak pomyśleliśmy, że wszędzie jest pełno trzech tenorów. Ten projekt już jest dosyć, nie chcę powiedzieć wyświechtany, ale jednak jest bardzo, bardzo częsty w różnych konstelacjach. No i tak stwierdziliśmy, że to, że każdy z nas jest innym głosem, Agnieszka sopran, Marcin baryton, ja tenor. Daje nam to bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o układanie repertuaru koncertowego, bo tak naprawdę możemy prawie z własnymi siłami wystawić taką mini operę, więc jakby najsłynniejsze arie i jakby utwory muzyki wokalnej dla państwa zaśpiewać, więc pomyśleliśmy, że jest to bardzo ciekawy pomysł i może to się przyjąć. No i tak zaczęliśmy koncertować. Na początku występowaliśmy jako rodzinne trio operowe. Tak, to była taka jakby robocza nazwa. I tak przez dwa czy trzy sezony prawie występowaliśmy, jeździliśmy po różnych fajnych salach koncertowych, filharmoniach, ale gdy zawiązaliśmy współpracę z agencją Solus, to wtedy stwierdziliśmy, że warto wymyślić nową nazwę i jakby ruszyć z pełną parą i mieliśmy dzięki tej agencji przyjemność występować na bardzo fajnych, dużych koncertach w Filharmonii Poznańskiej, czy też duży koncert noworoczny, gdzie mogliśmy troszkę pożenić nasz śpiew operowy z muzyką rozrywkową współczesną, bo też występowaliśmy na jednej scenie z panią Edytą Górniak, panem Mieczysławem Szcześniakiem, czy też takim ciekawym projektem La Vita Quartet. No i postanowiliśmy, że będziemy powoli przemycać do naszego repertuaru repertuaru operowego, z którym jesteśmy silnie związani. Utwory muzyki właśnie rozrywkowej, muzyki filmowej, która zabrzmi w troszkę innych aranżach symfonicznych. Dzisiaj akurat występujemy z fortepianem, ale bardzo często występujemy z dużym składem orkiestrowym. No i tak po kolei dodawaliśmy kolejne utwory. Najpierw Arrivederci Roma, Domenico Modugno, potem słynne Volare. No i tak poszerzyliśmy ten nasz repertuar i to bardzo fajnie się przyjęło. Publiczność troszkę zaskoczona, że głosy operowe potrafią zaśpiewać taki repertuar. Bardzo gorąco to przyjęła i nam też to jakby pozwala troszkę się zrelaksować od tego repertuaru stricte operowego.
W biogramach waszych przewija się Akademia Muzyczna w Poznaniu. No, w pani biogramie jeszcze jest profesor Katarzyna Rymarczyk, szczególnie nam bliska tutaj w Bydgoszczy. Czy właśnie tam się państwo poznali w Poznaniu? Mówię o małżeństwie, no bo rodzeństwo to znacznie wcześniej się poznało.
Tak, dokładnie właśnie w Akademii Muzycznej w Poznaniu poznałam mojego męża. Byliśmy razem na takim projekcie churalnym w Niemczech. Wykonywaliśmy barona cygańskiego. No i tak jakoś zaiskrzyło.
A czy to, że w tej chwili chyba raczej postawiliście na występy w waszym trio, Bellezza Opera Trio, czy to oznacza, że nie będziecie już występować na scenach w partiach operowych?
Agnieszka występowała w Operze Gdańskiej w Strasznym Dworze. Marcin był w Portugalii, gdzie wykonywał... Marcin, przypomnij mi, jak...
No, to już było jakiś czas temu, ale...
Konkurs Moniuszkowski, więc każdy jakby się realizuje. Ja cały czas współpracuję z Teatrem Wielkim w Poznaniu, gdzie po kolei różne partie śpiewam. Ostatnio był Borys Godunow, wcześniej był Słowik Strawińskiego, Don Giovanni, gdzie śpiewałem Don Ottavia, właśnie gdzie też Agnieszka śpiewała Donne Anne, więc tak po kolei każdy z nas poszerza swój repertuar. Ja od października zaczynam współpracę z Teatrem Operowym w Ostrawie, gdzie będę śpiewał Tytusa w Łaskawości Tytusa Mozarta, no i tak po kolei każdy, oczywiście nie porzucamy, wręcz przeciwnie, jakby cały czas walczymy o to, żeby śpiewać w jak najlepszych teatrach i jak na najlepszych scenach, no ale jednak ten projekt, mówię, daje nam taką wolność muzyczną, bo tak naprawdę każdy z nas lubi też muzykę rozrywkową i tego nie ukrywamy. Jest to coś bardzo takiego miłego i naturalnego, jak możemy chociaż troszkę dotknąć tego gatunku.
W rodzinie jest bardzo sympatycznie, ale niektórzy złośliwi mówią, że najlepiej się na zdjęciach wychodzi z rodziną. Czy rodzinne koligacje wam pomagają w tym artystycznym przedsięwzięciu, czy czasami przeszkadzają?
Tu ja mogę się właśnie wypowiedzieć, bo jestem i siostrą Mikołaja, i żoną Marcina. I z jednej strony jest to bardzo fajnie, że jesteśmy rodziną, bo możemy być wobec siebie szczerzy, możemy wyrażać swoje zdanie, możemy zawsze się spotkać. Mieszkamy też bardzo blisko siebie i bardzo łatwo jest nam zorganizować właśnie próbę i wszystko jakby też tak funkcjonuje, ponieważ to jest rodzina, to tak się też raczej nie rozpadnie.
Kluczem do tej całej naszej sytuacji jest to, że się po prostu lubimy. Lubiliśmy się z Mikołajem na Akademii, po prostu wcześniej byliśmy kolegami i tak się stało, że się ożeniłem z jego siostrą. Lubimy się z naszym pianistą, który jest wspaniałym człowiekiem, jedziemy samochodem, rozmawiamy całą drogę, ale kluczem jest po prostu to, że się lubimy, lubimy przebywać z sobą i tak to wygląda po prostu.
Nie do końca tak jest, bo zazwyczaj na koncertach jesteśmy z Marcinem pokłóceni i zawsze się spieramy, więc
to nie
jest...
Tak. Nie lubimy, naprawdę. To jest normalna rzecz w małżeństwie, przecież nie może być zawsze wesoło.
Tak, ale właśnie jak się występuje z obcymi ludźmi, to też można się zająć zupełnie sobą, a tak ktoś z nas występuje, więc inny się denerwuje o niego, ktoś tam nie ma głosu. Tak, właśnie, jednak z jednej strony to są plusy i minusy tego, że jesteśmy rodziną.
Słuchajcie, a ile procent w waszych występach RIA jest klasyki, a ile jest jednak tej ucieczki w stronę rozrywki?
Mówimy o dzisiejszym koncercie, to jest tak... Myślę, że pół na pół, chociaż zaczynamy od repertuaru operowego, przechodzimy przez pieśni napolitańskie, które jakby też troszkę się wpisują w ten charakter, idziemy do operetki, musicalu, a potem już przechodzimy do tego gatunku muzyki rozrywkowej, gdzie pojawią się właśnie między innymi Volare, Arrivederci Roma, inne utwory, których nie będziemy zapraszać.
Już pan o tym powiedział, że niektórzy dziwią się, że śpiewacy na co dzień dzień związani z operą, operetką, świetnie śpiewają również przeboje rozrywkowe. To już dzisiaj zaczyna być normalne, prawda? Że to nie jest tak, że te wysoko postawione głosy i już rozrywka nie.
Oczywiście, że tak. Coraz więcej śpiewaków operowych idzie w tym kierunku tak zwanym crossoverowym, gdzie wykonują właśnie tę muzykę rozrywkową, między innymi nawet Rolando Villazon, który nagrał teraz płytę z muzyką filmową. Tam jest też, troszkę się przewija Franka Sinatry. Są też Angela Georgiou nagrała również taką płytę, nie wspominając o Roberto Alagna, który nagrał całą płytę Sycylianę z piosenkami sycylijskimi, czy Żytem Paris, płytę, gdzie wykonywał również utwory najbardziej znane z muzyki rozrywkowej, ale francuskiej, więc jest to coś fajnego i myślę, że każdy właśnie potrzebuje tej odskoczni od tej formy, od tego poukładania, które jest w operze, w muzyce operowej. Też to daje nam poczucie właśnie wolności, troszkę luzu, a to udziela się też publiczności i oni wtedy się bawią dobrze z nami.
Macie tą samą emisją utwory rozrywkowe, co operowe?
No raczej nie właśnie. No,
ja się nie zgadzam właśnie, no absolutnie właśnie. Nas to wyróżnia, że po prostu też nie muzyka rozrywkowa, muzyka operowa, to tak nie do końca jest. Zawsze mamy ramę klasyki. Zawsze te wszystkie utwory, które są zaczerpnięte z klasycznego świata, zawsze domyślone były, aranżowane na dużą orkiestrę symfoniczną. Ramy są zawsze klasyczne, zawsze śpiewam techniką klasyczną.
Ja już wiem, o czym Agnieszka mówiła, bo pewnie chodziło jej o właśnie nasz koncert w Filharmonii Poznańskiej, gdzie śpiewaliśmy Skyfall Adele zaaranżowany na nasze głosy operowe i tam próbowała Agnieszka być właśnie tą Adele, ale jednak powróciła do emisji operowej, bo to niezbyt dobrze brzmiało. Dlatego właśnie stwierdziliśmy, że będziemy wykonywać wszystko emisją klasyczną.
W utworze Volare nie śpiewam typowo operowym swoim głosem, takim samym jak śpiewam arię Casta Diva z Normy Belliniego. Staram się śpiewać wtedy lżej. Może nie jest to emisja typowo taka jak wokalistki rozrywkowe, no ale na pewno nie jest to taka, jaką używam śpiewając operę.
Czy Państwo myślą, że takie koncerty mogą być popularniejsze niż popowe na przykład? Czy polska publiczność różni się od publiczności w innych krajach? Troszeczkę macie o tym pojęcia, jeżdżąc po Europie chociażby.
Wydaje nam się, że polska publiczność bardzo dobrze odbiera tego typu właśnie posunięcia. Świadectwem tego jest właśnie nasz koncert w sali MTP w Poznaniu, gdzie było blisko 2000 osób i gdy usłyszeli nasze wykonanie, akurat to była piosenka Michaela Jacksona Earth Song, którą przerobiliśmy na utwór symfoniczny i śpiewaliśmy głosami operowymi, to dostaliśmy naprawdę ogromne brawa, aż tutaj można nieskromnie powiedzieć, że pani Edyta była troszkę zła, górniak, ponieważ dostaliśmy większe brawa niż ona, ale jednak uważamy, że na pewno to może się przyjąć i się przyjmuje i my się z tego cieszymy i na tym też troszkę bazujemy.
Zapotrzebowanie jest ogromne. W zeszłym tygodniu graliśmy bardzo podobny koncert z tym, że Stowarzyszeniem Orkiestry i pana Marcina Sempolińskiego też nad naszą rzeką Wartą. Też wstęp był darmowy i ludzie po prostu łakną takiej muzyki. Przyszły ogromne tłumy, chociaż pogoda nie zapowiadała się dobrze, ale również w zeszłym roku mieliśmy też bardzo podobny koncert z tego samego cyklu, który ma pobudzić strefy przyrzeczne, ludzi zachęcić po prostu do wychodzenia, spędzania czasu na dworze, a poza tym słuchania muzyki właśnie w takim wydaniu.
U nas w Poznaniu troszkę było trudniej, ponieważ tutaj Państwo macie piękny amfiteatr przy rzece, a u nas było to tak zrobione dosyć, bym powiedział, technicznie trudno. Trudne to było do zrealizowania, bo orkiestra bardzo duża musiała stanąć przy rzece, gdzie była tylko trawa. Oczywiście orkiestra musiała mieć zrobiony podest. Do tego mieliśmy występować z barki. Jednak ta barka, był za niski poziom wody w arcie, więc musieliśmy jednak wyjść przed orkiestrę, co nam utrudniło kontakt z dyrygentem. Ale jednak przyjęcie było zaskakująco, aż pozytywne. Nie mogliśmy uwierzyć w to, że nawet ludzie, którzy tam przechodzili gdzieś sobie nad Wartą, popijali sobie piwko, to jednak jak usłyszeli ten śpiew operowy w takiej właśnie formie, to przystanęli na chwilę, zadumali się, podobało im się i zostali do końca koncertu.
I'll walk down the lane.
była Bolezza Opera Trio. Trio rodzinne niejako, jak Państwo sami usłyszeli. A teraz powrót do wydarzenia też sprzed roku, też z rzeki muzyki. To było wyjątkowe, wspaniałe spotkanie z twórczością Edith Piaf, a bohaterką tego koncertu była Monika Węgiel.
To właśnie pan, milord, mój Boże, taki gość, skąd pan się tutaj wziął? Czy pan tu zgubił coś? Cóż, proszę siąść, gdzie bądź, niech pan rozgości się, może pan buty zdjąć, to nie przeraża mnie, ja pana dobrze znam, pan nie zna mnie. No cóż, bo pan to wielki pan, a ja z ulicy Kurz.
Pani Monika Węgiel, ta twórczość Edith Piaf pani towarzyszy zresztą od wielu lat. Co takiego pani znajduje? Emocje? Piękne melodie.
I emocje i piękne melodie. Przede wszystkim, ponieważ jestem aktorką, zwracam bardzo uwagę na teksty i te teksty są niesamowite, one się nie starzeją i ciągle można je odkrywać na nowo i myślę, że to jest urok tych piosenek. No i poza tym ta francuska melodyjka, którą każdy gdzieś tam zawsze kojarzy, to jest niesamowite. No.
Ale śpiewanie piosenek Edith Piaf to jest też wyzwanie, bo wielu po nie sięga, ale cały czas mamy w uszach ją samą. Czy to było dla pani problemem? Czy to jest zmierzenie się z Edith Piaf, czy w ogóle nie myśli pani o niej?
Znam doskonale ale jakby sposób jej śpiewania i oczywiście mam w uchu to, natomiast zawsze podkreślam, zawsze śpiewam od siebie i to, co ja uważam za słuszne, akcentuję, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas ma swoją interpretację i myślę, że mimo podobieństwa, my jesteśmy altami w takim sensie głosowego, to jednak te interpretacje są różne. Zdarzyło mi się również tak naprawdę trochę ją kopiować, ale nie na scenie, tylko znaczy nie na estradzie, a na scenie teatralnej, gdyż miałam właśnie okazję grać w spektaklu Edith i Marlene, właśnie Edith Piaf. Także wiem mniej więcej od czego się odbijam. Temat znam bardzo dobrze.
Śpiewa pani od wielu lat, chyba szybciej pani zaczęła śpiewać niż grać. Nie miała nigdy pani dylematu, co wybrać w życiu?
Nie, uważam, że nie wolno się ograniczać i to, że śpiewam tak naprawdę jest walorem moim, bo jak wiadomo, aktorów jest to nas dużo i nie tyle jest pracy, a śpiewanie czy jakakolwiek inna umiejętność, czy granie na instrumencie, czy zupełnie co innego, czy żonglowanie nawet daje dodatkową gwiazdeczkę.
Powiedzmy trochę o pani mistrzach, jeśli tak można powiedzieć. Jerzy Satanowski, Grażyna Łobaszewska, są jeszcze inni, od których pani coś wzięła dla siebie?
Rzeczywiście, Jerzego Satanowskiego i Grażynę Łobaszewską poznałam bardzo, bardzo wcześnie i ja z nimi miałam styczność, jak bodajże miałam 15 czy 16 lat i rzeczywiście oni bardzo ukształtowali ten początek mojej drogi. Natomiast potem już w samej szkole teatralnej to jakby piętno na mnie odbił Mariusz Benua i on właśnie prowadził zajęcia z piosenki i myślę, że takie filtrowanie przez siebie jest to duża zasługa jego, bo to też jest umiejętność, trzeba to umieć. Andrzej Strzelecki, który uczy dystansu do tego, co się robi. I Janusz Bogacki, z którym mam przyjemność tak naprawdę występować i zaszczyt, bo to jest legenda. To jest legenda. No przecież on i z Maciejem Zębatym, i z Krystyną Jandą gra teraz. Także to staram się uczyć od najlepszych.
Jak nie piosenki Edith Piaf, to standardy chociażby też jazzowe brzmią w pani repertuarze. To jest ten wyznacznik pani. Lubi pani te piosenki stare, wcześniej filtrowane przez innych wykonawców?
To znaczy, to są tak zwane klasyki, po które się sięga, które naprawdę to są świetne piosenki i zawsze można odnaleźć w nich coś nowego. Poza tym to są genialne melodie, no nie ma co powiedzieć Gershwin, czy nawet piosenki Erty Kitt, czy właśnie tych największych, no to są wyzwania, ale przede wszystkim wszyscy je znamy i próba skonfrontowania ze sobą jest dla mnie ciekawym doświadczeniem i nauką. Oprócz oczywiście takich piosenek jazzowych, tak naprawdę to z Januszem posiadamy ogromny repertuar, bo tak naprawdę naciskam, żebyśmy więcej robili, żebym miała szansę się nauczyć czegoś od niego, to i bluesy mamy właśnie tłumaczone przez Zębatego i mamy piosenki kabaretowe i piosenki, tak nazwaliśmy to repertuar żydowski, ale to z żydowskim ma trochę wspólnego, bo są klasyczne żydowskie piosenki, ale są właśnie te takie piosenki, po których się nie spodziewamy, że są autorstwa ludzi, którzy mają pochodzenie żydowskie, jak na przykład Gershwin.
Mówi się piosenka aktorska. Zresztą jest pani laureatką festiwalu wrocławskiego. Czy ten gatunek jeszcze coś dzisiaj mówi? Czy jest coś takiego?
Ja myślę, że w ogóle problem od początku było zdefiniowania, czym jest piosenka aktorska, bo Edith Piaf aktorką nie była, a jej wykonania są absolutnie aktorskie. Ewa Marczyk aktorką jest i jej wykonania też są aktorskie. Natomiast trudno powiedzieć, no tak się zwyczajowo mówiło, że piosenka aktorska to jest, gdy aktor śpiewa i jeszcze trafia w dźwięki. O, to poszerzyło się bardzo bardzo się poszerzyło to, bo teraz już nawet takie 16-letnie dziewczyny czy chłopcy, mam szansę czasem podglądać taką młodzież, która się dopiero uczy. Szczerze mówiąc, czasami nie widzę różnicy między dorosłymi a nimi, bo to są ludzie, którzy mają gdzieś tak wewnętrznie przepracowane to, że... I też śpiewają piosenkę aktorską, jest to szerokie pojęcie. Mało tego, przegląd piosenki aktorskiej już się na tyle zmienił, przeobraził, że trudno powiedzieć jakby co tą piosenką aktorską jest. Tam już jest tyle wrzucone, próba zdefiniowania tego od nowa. No, że trudno powiedzieć, że piosenka aktorska jest piosenką, którą śpiewa aktor. Bo nie, no to jest piosenka, którą filtruje się przez siebie i na tyle emocjonalnie się oddaje, że widz czuje tą emocjonalność, a nie tylko muzykę. Czuje tekst, współodczuwa razem z wykonawcą i tworzy taką witkacowską, metafizyczną więź.
Często pani przyjeżdża do Bydgoszczy prywatnie?
Zgadza się, często przyjeżdżam do Bydgoszczy prywatnie, mam tu rodzinę, stąd pochodzi mój mąż i często odwiedzamy dziadków.
Czy tego typu anturaże, jak tu, jeśli chodzi o estradę, pani odpowiadają?
Plener rządzi się trochę innymi prawami, bo to ludzie mogą sobie przechodzić przez most, usiąść, nagle na chwilę odejść i trzeba mieć jakby na to baczenie, nie wolno się obrażać, bo to ludzie przychodzą na spacer i na przykład nagle, o, to mi się podoba, sobie usiądą po pół godzinie, ojejku, muszę coś tam odebrać, wychodzą, bo jak jest zamknięta przestrzeń, wiadomo, ktoś przychodzi na 19, 1.30 wychodzi, dziękujemy bardzo. A tu jest inaczej, tu jest żywiej. Wydaje mi się, że bardzo ciekawie, że też trzeba się uczyć tego, zwłaszcza, że wiem, że ta rzeka muzyki ma, z tego co mówią organizatorzy, wspaniałą publiczność, i która słucha i jakby współodczuwa razem z wykonawcą. Także jestem dzisiaj dobrej myśli.
Tylko przy takim plenerze też trudno nawiązać taką więź z publicznością i stworzyć no, małe widowisko.
No tak, no to jest zupełnie inaczej, bo nie ma czarnej sceny, nie ma tak reflektorów, nie jest tak naprawdę, widzi się całą publiczność, wszystko się widzi. Natomiast ja myślę, że to zależy od skupienia, no, od skupienia wykonawcy, od skupienia słuchającego. Jeżeli ktoś chce słuchać, to wysłucha, jeżeli nie, to nie. I tyle.
Mówimy tutaj więzi z publicznością. Teatr, w którym pani występuje na co dzień, daje taką możliwość. Czego pani dzisiaj szuka w teatrze dramatycznym? Czy są role, które panią interesują, czy ten współczesny teatr zupełnie inaczej, jednak dający aktorowi możliwości inne trochę, nawet większe, jest ciekawe dla pani.
Staram się obserwować to wszystko. Teatr współczesny, w którym jestem, jest bardzo klasyczny, bo bardzo klasycznie sztuki robi w większości i w takich mi się zdarzyło brać udział. Natomiast już w repertuarze na przykład Teatru Narodowego, czy Dramatycznego, czy Powszechnego są to zupełnie inne spektakle. Ja myślę, że nie ma takiej roli marzenie, bo to nie chodzi o to, żeby zagrać główną rolę, ale żeby zagrać rolę, która daje jakiekolwiek wyzwanie, bo jeżeli mam, powiedzmy, do powiedzenia trzy zdania, ale to są takie trzy zdania, że tak naprawdę ani reżyserowi trochę nie zależy, ani mnie nie zależy, to tak średnio, ale jeżeli to są trzy zdania, które na przykład ważą coś, że ktoś, to dużo zależy od reżysera oczywiście, reżyser mi tak opowie o tej postaci, że rzeczywiście poczuje taką więź z tą sztuką, to myślę, że nawet najmniejsza rola jest dla mnie ważna, ale przede wszystkim wyzwanie, rozwijanie się, to jest najważniejsze.
Po tych piosenkach Edith Piaf, po standardach jazzowych, czy myśli pani o swojej twórczości, specjalnie napisanych piosenkach dla pani, które się gdzieś znajdą na jakiejś płycie?
To ciężkie jest pytanie, oczywiście, że myślę, bo to nie jest tak, że człowiek, no jak już człowiek śpiewa, to myśli o czymś swoim. Natomiast myślę, że na to musi się złożyć wiele, wiele czynników, bo i muzyka akurat, tu mam nadzieję, że ładnie się uśmiechnę do pana Janusza i wszystko będzie dobrze, że mi coś fajnego napisze. Zresztą tak mi mówi, że jakbym coś fajnego miała. I tekst. Tekst to jest dla mnie bardzo ważne i myślę, że złączenie po prostu tych dwóch rzeczy, nic na siłę, ja tak często mówię, że nic na siłę, że trzeba wszystko powoli po tej drabinie się wspinać i tak się staram. No zawsze jest, jak to mówię, zawsze są te wszystkie Voice of Poland i one też dają jakąś możliwość, bo taka Natalia Sikora, która jest rewelacyjną piosenkarką, jest bardzo dobrą aktorką, ale nie miała szansy przed tym, zanim nie pojawiła się w tym programie, więc myślę, że teraz wiele jest możliwości, ale ja na razie schodkowo, że tak schodkowo, nie winda, a schodkami.
Taniec z gwiazdami nie będzie odskocznią dla pani.
Nie sądzę. Nie wydaje mi się. Nie, znaczy rozumiem też, że trzeba myśleć o tym, że ci aktorzy też jakby na co dzień siedzą na planie zdjęciowym, zazwyczaj, bo to są oczywiście znani ludzie i też mają ochotę jakoś inaczej, w coś innego włożyć ręce, a taniec daje taką możliwość, zwłaszcza, że potem tak się człowiek czuje lepiej, chudziej, zgrabniej, jak widać po tych wszystkich paniach, które skończyły.
Yeah.
spotkanie z Moniką Węgiel. Jak już mówiłam, powrócimy do tegorocznej rzeki muzyki już w Śniadaniu z Muzami za tydzień. Natomiast również pojawią się wykonawcy dzisiejszego koncertu, a więc Trevoci pojawią się już za tydzień również w Salonie Klasycznym. Przede mną najnowsza płyta Grzecha Piotrowskiego, zatytułowana Lech Czech i Rus Symfony. Nazwę symfonii Grzech Piotrowski, jak czytamy, czerpie ze słynnej legendy o Lechu, Czechu i Rusie, braciach, którzy założyli trzy słowiańskie narody – Lechitów, Polaków i Czechów oraz Rusów. Jest to hasło wywoławcze do powstania dzieła sięgającego naszych najstarszych korzeni. Lech, Czech i Rus zawiera pięć warstw inspiracji, które autor, czyli Grzech Piotrowski, wykorzystuje równolegle, a są nimi muzyka, improwizacja, instrumenty dawne, przyroda i instrumenty zbudowane specjalnie na potrzeby symfonii Lech, Czech i Rus. Pośród wykonawców naprawdę plejada gwiazd, m.in. Apolonia Nowak, folk wokal, czy Marcin Wasilewski fortepian, Krzysztof Lęczowski wiolonczela, Grzech Piotrowski sam, który zagrał na saksofonie, ale również Sebastian Wypych kontrabas, Mateusz Smoczyński skrzypce, czy Robert Luty perkusja. Na nagraniu również pojawiła się Narodowa Orkiestra Instrumentów Ludowych z Kijowa, także chór Proforma z Olsztyna, a także chór Ars Brunensis z Brna. Do tej płyty powrócimy jeszcze niebawem. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać z samym twórcą tej symfonii, a więc z Grzechem Piotrowskim, bo to wydarzenie nie lada. Dziś Państwu w drugiej części naszego magazynu zaprezentuję sześć pierwszych części symfonii. Tak więc Lech, Czech i Rus, symfony Grzecha Piotrowskiego i w kolejności Szumnica, Na pole moje, Wieki średnie, Sławia, Dziedziniec, Podróż, no i na koniec Santa Maria.
the plate. Broken bubbles this late. Now the sun your mamma did go stab at it. Broken that joe did not your papa see. Just mom. Now you disolate your consumed brain mouth. My dear get this one of these and blame. Mutilate us with but you is a lot of soon to go but one man in this lunch a day. But I can say to but you let your nothing go to say. But my body, not you got my fin and my man. Bros and just get some. They don't dare and bust your men. But they are about to stay. Poi ma ciù che la pianto pra mia tonto co non ci umani da la tappi in banani c'è sama di scanzi un po' che fai di e non è zamsani ma che ramani ramani ho tu ma mi ha detto co non ci sgode pra via. We'll be right back.
Posłuchali Państwo fragmentów symfonii Lech, Czech i Rus Grzecha Piotrowskiego, wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia.